Witam, kochani. Przychodzimy do zboru nie ze względu na to, że Pan Bóg tak nakazał, ale po prostu my potrzebujemy. My modlimy się do Boga dlatego, że my potrzebujemy. Oczywiście Bóg jest godzien wszelkiej chwały naszej, ale abyśmy nie mieli skrzywionego obrazu Boga, że Bóg ciągle wymaga od nas, oczekuje, bo coś mu brakuje. Bóg jest doskonały, pełny i On niczego nie potrzebuje od nas. Niczego. On jest wystarczający. To my potrzebujemy przychodzić do Niego. To my potrzebujemy oddawać Jemu chwałę i oddajemy Jemu chwałę, a coś się dokonuje w nas. I to jest sekret duchowy. I czym więcej to czynimy, tym więcej to możemy doświadczać. Naszym tematem w dalszym ciągu jest charakter naszego Boga i Ojca. I co dla mnie to znaczy? Podczas trzeciej części kontynuowania naszego rozważania dzisiejszą myślą jest element miłosiernego Bożego charakteru w odniesieniu do człowieka oraz jak przejawia się w moim życiu. I teraz kieruję do was dwa pytania i łączę je razem. W jaki sposób można wyrazić Boże miłosierdzie skierowane do człowieka? Jest jedno pytanie i podobne. Jak można wyrazić miłosierdzie ukazane przez człowieka wobec drugiego człowieka? Kto z was chciałby odpowiedzieć albo podzielić się tym, jak to rozumie? Krótko, bardzo króciutko.
Jeżeli Bóg mnie odpuścił wszelkie moje grzechy, jeżeli widzę mojego bliźniego, tak samo powinnam to uczynić.
Ktoś drugi. Ja stopni nie będę stawiał, także bądźcie odważni.
To już dał nam Pan Bóg w 10 przykazaniach. Powiedział, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A wiemy z dość życia, że człowiek zdrowy, zaznaczam psychicznie, nigdy sam sobie nie czyni krzywdy. Zawsze dba o siebie i chce, żeby było mu jak najlepiej. To tak samo powinien nigdy nie uczynić krzywdy bliźniemu swemu i tak samo dbać o bliźniego swego jako siebie samego. Wstawiać się za nim w modlitwach przed Bogiem, szanować go i tak jak Słowo Boże mówi, uważać go jest władcą obok siebie, za wyższego obok siebie, od siebie, nie za mniejszego.
To jeszcze. Sylwia. Okej, także szybko, bo będziemy dłużej. Weź tam. Ja mogę wieczorem
wydaje
wyjechać.
Wydaje mi się okazywać łaskę drugiemu człowiekowi. Tak jak Bóg mi... Ja nie domagam, tak? Jestem niedoskonała i widzę niedoskonałości w innych ludziach, ale powinnam okazywać łaskę, tak jak mi Bóg okazuje.
Boża miłość jest bezwarunkowa i bez względu na to, kim jesteśmy, gdzie byliśmy, Bóg nas kocha tak samo i nawet kiedy upadamy, nas widzi przez Jezusa, także my powinniśmy kochać bezwarunkowo, co jest trudne, bo ten świat jedyną miłość, jaką zna, to jest warunkowo.
W słowniku teologicznym miłosierdzie tłumaczone jest jako przejaw miłości wyrażanej w gotowości wspomagania potrzebującego i przeżywania niedoli drugiej osoby jako swojej własnej. Tak słownik teologiczny określa. Również biblijny termin miłosierdzia nie jest samym gołym współczuciem, że ja tylko współczuwam komuś. A więc nie możemy mylić, że ja współczuwam komuś, to nie znaczy, że ja jestem miłosiernym albo że okazuję miłosierdzie. Miłosierdzie ma element współczucia, ale ważniejsze jest ten drugi element. A więc biblijny termin miłosierdzia nie jest samym gołym współczuciem, ale jest współczuciem przekładającym się na działanie wyrażone w czynie. Można mówić, a nie uczynić, a jest różnica. Pismo Święte nie ukazuje takiego Boga, który stoi nieruchomo i tylko patrzy się obojętnie na przykrą sytuację człowieka. Mój Bóg nie zachowuje się w ten sposób wobec mnie, jeżeli ja mam jakąś potrzebę. Biblijny Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Jest Bogiem, który widząc ludzką potrzebę, boleje i przeżywa za człowiekiem, za tobą i za mną. Bez względu na to, czy my bliżej Jego jesteśmy, czy dalej. Czy my Jemu jesteśmy posłuszni, lub gdy idziemy w drugą stronę. To nie znaczy, że Bóg nie przeżywa, że Jego serce raptownie się staje, mówiąc obrazowo, twarde wobec nas. On zawsze przeżywa za nami, jako najlepszy ojciec. Taki jest Bóg. Nie tylko, że przeżywa, ale wyciąga ku tobie i ku mnie swoją pomocną dłoń. Nie tylko, aby nas dyscyplinować, chociaż również Jego dłoń to czyni wobec nas. Dlaczego? Bo nas miłuje, bo nas kocha. Dlatego można wyrazić, że miłosierdzie to aktywna forma współczucia. Aktywna, wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. A więc ja pomogę Jemu nie ze względu na to, bo być może jutro będę potrzebował pomocy. Rozumiecie mnie? Prawda? Miłosierdzie czyni smutnym serce tego, który współczuje nieszczęściu drugiego. A więc gdy patrzę i widzę przykrą sytuację mojego bliźniego, brata, siostry lub kogokolwiek, to w taki sposób oddziałuję, że nie mam chęci na jakąś radość w tym momencie, bo widzę, że dana osoba przeżywa coś i to udziela się dla mnie. A więc nie będę wtedy podskakiwał przed jej oczyma albo wobec niego, gdy widzę, że jego serce jest zranione. Tak jakby jego ból w jakimś stopniu przechodzi na mnie. Ja zaczynam to odczuwać. I nie tylko odczuwać, ale chcę jemu pomóc i czynię to. Miłosierdzie jest przykrym odczuciem potrzeby bliźniego, przez co jesteśmy skłaniani mu pomóc, o ile jest to możliwe. Mimo ludzkiego zła i grzechu, nasz Bóg jest miłosierny. Ja takiego Boga znam. Ja takiego Boga wyznaję i takiego Boga głoszę, że mój Bóg jest miłosierny, bardziej jak w ogóle mój umysł może zrozumieć. Przykład. Gdybyśmy czytali, wiem, że znacie więcej lub mniej, ale znacie historię narodu izraelskiego. Prawda? Ile razy oni byli daleko od Boga. Trochę się przybliżyli, trochę zaczęli Jego naśladować, przestrzegać Jego prawo, a później jeszcze dalej odeszli. Ale ustami wiele wspaniałych, można powiedzieć, słów wypowiadali. I na przykład Psalm 78 coś niecoś mówi o tym. Schlebiali Mu ustami. My mówimy o Bożym narodzie. Komu? Bogu. Schlebiali Mu ustami, a językiem okłamywali Go. Boży naród okłamywał Boga. Przynajmniej próbował. Oczywiście Boga nie można okłamać, ale ludzie i wierzący ludzie, Boży naród to czynił. Bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. Wow. Tyle pytań tu się pojawia już czytając tylko te dwa wersety. Jaka moja wierność jest Bogu? A co ja Jemu obiecałem? Co ja wypowiadam moimi ustami? Jak Jemu będę służył? Jak będę Jemu wierny? I tak dalej. A jak to jest w moim życiu? Czy nie jest podobny obraz? 38 werset powiada, On jednak, On to znaczy Bóg, jednak będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. A zasłużyli. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. I ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. Ileż to razy. Ileż to razy w moim życiu ja zasmuciłem Boga. Ileż razy ty swoim postępowaniem niewłaściwym zasmuciłeś Jego oblicze. Jak Bóg miałby nas rozliczać, to by z nas już nic nie zostało. Ale On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i odpuszcza moją winę i twoją, jeżeli do Niego się zwracamy. Psalm 119, werset 156 powiada: wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie, wielkie. Ożywiaj mnie według sądów Twoich. I teraz przejdziemy i odczytamy dłuższy fragment, biblijny fragment z Nowego Testamentu, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Znany fragment. Czytamy od 25 wersetu poniżej. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go, czyli Jezusa, na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc cię usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Miastem, z którego wyszedł podróżny, była Jerozolima, a miastem, do którego zdążał, było Jerycho. I może kilka słów o tych 2 miastach wymienionych przez Jezusa, bo one mają swoje znaczenie. I nie myślę, że Jezus użył te miasta bez żadnej przyczyny. Jerozolima kiedyś należała do Kananitów, ale około 1003 lata przed naszą erą król Dawid zdobył to miasto i wtedy przeniósł stolicę państwa Izrael z Hebronu do Jerozolimy. A więc Jerozolima była stolicą Izraela. Była tak jakby twierdzą, bardzo ważnym miastem. W późniejszym czasie jego syn Salomon, gdy objął władzę, to zbudował w Jerozolimie świątynię, wspaniałą świątynię, gdzie oddawano chwałę Bogu, czczono Boga. Na pewno być może przypominacie sobie, w jaki sposób nawet ten Salomon modlił się, kiedy ta świątynia została zbudowana. Jak Boża chwała wypełniła tą świątynię. I był to wspaniały czas. Jerozolima pod wieloma względami była szczególnym miastem dla Bożego narodu. Było to wyjątkowe, szczególne miejsce. Była miejscem, gdzie Bóg objawiał swoją chwałę, swoją troskę i obecność. Jerozolima znaczy fundament pokoju albo miasto pokoju. Takie znaczenie ma Jerozolima. Natomiast miasto Jerycho, położone w Kanan, przez Boga było oddane w ręce Jozuego w tym celu, aby je zniszczył. A więc Jerycho było skazane na zniszczenie. Taki był Boży wyrok. Bóg ocenił to miasto w ten sposób. To miasto było obłożone klątwą i pomimo swoich wysokich, obronnych murów, które miało, i bram, solidnych bram, gdzie niełatwo było wtargnąć do środka komukolwiek, to jednak to miasto, to obwarowane miasto z ludzkiego punktu wyglądało, że takie mocne, masywne, nie do zdobycia, to miasto było zdobyte bez miecza, było pokonane bez miecza, ale było sądzone mieczem i ogniem. Właśnie to miasto. Jerycho znaczy miejscowość o nęcącym zapachu. Nęcący zapach. I teraz słysząc o znaczeniu tych dwóch miast, można zapytać się, czy pojawia się takie pytanie, dlaczego ten człowiek zdecydował opuścić miasto pokoju, miasto Bożej obecności i pójść do miasta o nęcącym zapachu, do miasta, które jest obłożone klątwą. Dlaczego? Wyszedł z lepszego, zdążając do gorszego. Kto chce, żeby tak było? I wydaje się, że to, co on uczynił, nie ma żadnego sensu. I ja wierzę i mam przekonanie, że ten człowiek, ten podróżny, na pewno nie szukał tego, co otrzymał. Nie wiedział, co on doświadczy, wychodząc z Jerozolimy do Jerycha. Jak wiele ludzi dzisiaj nie wie, co przeżyje, nie wie, co ich dosięgnie, kiedy odchodzą od Boga, kiedy bardziej polegają na tym, co ludzkie, co silne niby w ludzkich oczach. Ale w Bożych oczach jest to przeklęte, jest to nieczyste, jest to bezsilne i będzie zdobyte bez miecza, ale sądzone mieczem i ogniem. I kiedy słyszymy o tym, jest to i powinno być dla nas przestrogą czy ostrzeżeniem, abyśmy w podobny sposób jak ten podróżny nie postępowali w naszym życiu. Ten podróżny, tak jak wspomniałem, nie spodziewał się, że padnie ofiarą. Nie spodziewał się, że takie będą konsekwencje z powodu nierozsądnej decyzji. A zawsze one są. Zawsze. W przypowieści o człowieku zranionym przez bójców i miłosiernym Samarytaninie Jezus namalował doskonały, piękny obraz. Wyjątkowy obraz. Wyjaśniający znaczenie miłosierdzia. Właśnie to, co Jezus powiedział w tej przypowieści, jest tam ujęte i podkreślone. Jezus to zrobił w artystyczny sposób, opisując czy posługując się tą przypowieścią. W tej przypowieści widzimy, że miłosierdzie nie waha się uczynić inaczej niż inni. To widzimy w tej przypowieści. Miłosierdzie. Miłosierdzie patrzy i widzi potrzebę bliźniego, ale nie tylko wzrokowo się zatrzymuje w tym miejscu, ale wzrusza się, a więc współczuwa, przeżywa, boleje i idzie dalej za głosem serca, czyniąc miłosierdzie. A więc uczynek miłosierdzia jest na końcu. Jest tą podstawą. Jest tutaj pokazany obraz miłosiernego serca Boga w tej przypowieści. To Bóg jest taki. To Jego miłosierdzie w ten sposób się wyraża. Boże miłosierdzie wyraża się wobec potrzebujących i zranionych. Jak wiele ludzi jest zranionych, porzuconych przez los i zostawionych na drodze nieszczęścia. I ktokolwiek przechodzi, nawet w długich szatach czy w kościelnych, może przejść mimo i nawet nie spojrzeć dobrze. I właśnie to, co Jezus powiedział, właśnie to pokazuje. To pokazuje ten obraz. Boże miłosierdzie skierowane jest do każdego. Do każdego. Do tych, którzy zostali skrzywdzeni przez innych, tak jak ten podróżny, ale również do tych, którzy z powodu złego wyboru zostali skrzywdzeni przez samych siebie i również ten podróżny w tym stopniu zawinił. Bo dlaczego opuścił to miasto pokoju? Do młodzieńca, który zapytał Jezusa, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego, Jezus powiedział bardzo wyraźnie, krótko. Idź i czyń podobnie. Idź i czyń podobnie. To znaczy, widząc potrzebę bliźnich, kogokolwiek, odnoś się do nich, okazując miłosierdzie. To znaczy, idź i czyń podobnie. Ale chciałbym tutaj uczynić małą uwagę, bo różnie ludzie mogą pójść i uczynić. Czasami niedokładnie, jak w tej przypowieści jest pokazane. Nie występuj w roli nauczyciela wobec ludzkiego nieszczęścia. I powinniśmy o tym pamiętać. Jeżeli widzimy, że ktoś jest w jakimś nieszczęściu, bez względu na rodzaj tego nieszczęścia, nie występuj w roli nauczyciela wobec ludzkiego nieszczęścia, pokazując komuś jego lekkomyślność, o ile to miało miejsce. Jak wiele ludzi bardzo chętnych jest pokazać przyczynę, dlaczego to się stało, ale nic poza tym. A naszą odpowiedzialnością jest pomóc, a nie pokazywać. Słowa Jezusa, idź i ty czyń podobnie. Niech w naszym sercu i charakterze zaszczepią Boże miłosierdzie wobec potrzebujących. Jeżeli Boży Duch ciebie pobudza, jeżeli jest to od Boga, jeżeli widzisz potrzebę, aby komuś ukazać ilość przykrych owoców z powodu złego wyboru, ale jeżeli jest to od Boga, jeżeli Duch Boży ciebie tak prowadzi w rozmowie do danej osoby, to pamiętaj, że aby czynić to rozsądnie. Rozsądnie i ze współczuciem, podpierając czynem miłosierdzia. Bo tak ten Samarytanin to zrobił. On uczynił czyn miłosierdzia. On nie zaczął, o słuchaj, że o, aleś ty nieszczęśliwy. Widzisz? A na co ci to było? Widzisz? No po co wyszedłeś? No widzisz? Widzisz głupku? Widzisz? Co ciebie spotkało? To każdy jeden rozumie, że idziesz w złą stronę. A ty to zrobiłeś. Nie w ten sposób. Bóg nas nie posyła, abyśmy to zanieśli, taką informację dla danej osoby. Bóg nas posyła, abyśmy pomogli tej osobie, abyśmy uczynili uczynek miłosierdzia. A jest to różnica. A ten uczynek miłosierdzia, on wiele powie tej osobie. Zapamiętajmy, mniej mówić, a więcej czynić. Nie czytamy, że ten Samarytanin zaczął całe kazanie wygłaszać dla niego. I całą litanię, czy jakiś wykład. Ja tam nie czytam, ja tylko czytam, że on się wziął do pracy. On wszedł do swojego pojazdu, prawda? On wszedł, zniżył się do tego człowieka, wziął niektóre swoje rzeczy, być może czyste, opatrzył go, tam posadził go, podniósł go. On jechał, a sam on szedł pieszo. To jest uczynek miłosierdzia. I tego Jezus uczy. Tego Jezus uczy. Dlatego nie jest dobrze zaczynać pytać się, jak to się stało, dlaczego i tak dalej, i jeszcze tam swoje mówić. Nie. Mniej mówić, a więcej czynić. Ewangelia Mateusza powiada, Jezus powiedział: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Apostoł Jakub rozszerzył trochę ten temat i wyraził się w ten sposób. W drugim rozdziale, 12 werset i 13. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. I teraz miłosierdzie góruje nad sądem. Boża łaska i miłosierdzie wyrażają wielką Bożą miłość do człowieka. Ale chcę tutaj wyjaśnić i coś powiedzieć, abyśmy lekkomyślnie nie odnosili się do Bożego miłosierdzia i nie nadużywali je. Aby biblijnie rozumieć Boże miłosierdzie, to winniśmy poznawać również inne cechy Bożego charakteru, które wyrażają na przykład, że Bóg nigdy nie zaakceptuje naszego złego postępowania i grzechu. Bóg nigdy nie zaakceptuje. Dlaczego? Bo charakter Boży jest czysty i święty. Bóg chce pomóc nam i pomaga wyjść ze złego położenia. Tak, ale Bóg nigdy nie powie: dobrze, wszystko w porządku, dobrze robisz, jeżeli jesteś w grzechu. Jeżeli dalej lekceważysz na przykład z tego, co Bóg mówi do ciebie, abyś coś zostawił ze starego życia, a ty chcesz iść za Bogiem, Jego naśladować, mówić, że On jest twoim Panem, a ciągniesz sznurek z Jerycha. Sznurek, który jest przeklęty, który jest grzeszny, nieczysty przed Bogiem. Aby biblijnie rozumieć Boże miłosierdzie, to powinniśmy pamiętać też o innych cechach Bożego charakteru. Powinniśmy pamiętać. Nie tylko widzieć Boga, że Bóg jest miłością i amen, On jest pełną, zupełną miłością. I dlatego ten werset z Ewangelii Jana 3,16, nawet gdyby tylko jeden był w Biblii, a wszystkie kartki by były czyste, mam to na myśli bez druku, on jest wystarczający do zbawienia. Amen. Ale powinniśmy również pamiętać, że Bóg również ma inne cechy, które nie kolizują ze sobą, czy z Jego miłością, czy z Jego miłosierdziem. Prawdą jest, że Bóg okazuje dużą cierpliwość wobec człowieka, wobec mnie i wobec ciebie. I wobec ciebie, który uparty jesteś w tym, w czym jesteś, a co jest niemiłe Bogu. I nie rozprawia się to w swoim życiu. Bóg jest cierpliwy jednak, ale pomimo, że jest nierychły do gniewu, ale to nie oznacza, że wszechmogący Bóg nie zwraca uwagę na grzech człowieka. Nie znaczy, żeby wytykać, no, ale wtedy, kiedy tolerujemy grzech w naszym życiu. Biblia ukazuje miłosierdzie Boże i Bożą cierpliwość, ale również pokazuje drugą stronę Bożego miłosierdzia, dość niepopularną i niemiłą dla ucha, a zwłaszcza dla bardzo gorliwych, wierzących ludzi. Ale ja powiem, Boże miłosierdzie, które nigdy nie będzie sprzeczne z Bożym czystym i świętym charakterem, ono nigdy nie będzie sprzeczne, Boże miłosierdzie. No, ono nigdy nie będzie przeciwko. I o tym powinniśmy pamiętać. I ta świadomość powinna ochronić nas od lekkomyślnego grzeszenia. Dlatego, że Bóg jest miłosierny, wielce miłosierny, ale On jest czysty i święty. I grzech nie pozwoli tobie przybliżyć się do Boga świętego. Zawsze będzie ciebie oddzielał od Niego. Pomimo, że możesz wyznawać ustami. Pomimo, że możesz mieć wielkie chęci i wielkie niby to decyzje i obietnice składane przed Nim, Grzech zawsze oddziela człowieka od Boga. I to każdego. I to każdego. Grzech oddziela. Gdy zgrzeszymy, ale gdy później żałujemy i wyznajemy i pozostawiamy grzech i odwracamy się od złego, to wtedy Bóg nam przebacza, okazując miłosierdzie. Amen, 100%. I jest to pewne. I dzięki Bogu za to. Jednak błędnym i niebiblijnym jest mniemanie i mówienie: mogę postępować jak chcę, bo Bóg jest miłosierny i zawsze mi wybaczy. Jest to niebiblijne. Biblia dla mnie tak nie mówi, a przeczytałem ją już wiele razy. Ona mi mówi, że Boże miłosierdzie jest bardzo wielkie i bardzo ogromne. I nie mogę je do końca zrozumieć. Jest tak. Ale również Biblia dla mnie mówi, że Bóg nigdy nie będzie pobłażał mojemu grzechu. Zwłaszcza jeżeli wiem, że jest to niemiłe Bogu, a ja lekceważę. Jest różnica, gdy zgrzeszymy, a jest różnica, gdy grzeszymy i pozostajemy w grzechu. Jest różnica, kochanie. Jest różnica. Przed Bogiem jest różnica. I powinniśmy zdać sobie sprawę. Bo na przykład do kogo Boże Słowo mówi? List do Hebrajczyków i wiele innych fragmentów. Ja to tylko niektóre wymieniam, bo nie ma czasu. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Grzech może doprowadzić do tego i doprowadza do tego, że wiele ludzi traci zbawienie. Traci. A więc są nieodwracalne konsekwencje za nasze czyny. Są nieodwracalne. Dlaczego to mówię? Dlatego, że was kocham. I czy lubicie, czy nie, mówię prawdę. Nie żeby ludziom się przypodobać albo żeby mieć poparcie. Nie, bo takie słowa nie dadzą za wiele poparcia u innych. Ale jest to ostrzeżenie Boga do człowieka. Bóg chce, abyśmy byli blisko Niego. Ale pamiętajmy, że Bóg nigdy nie pójdzie na kompromis, jeżeli będziemy pozostawać w naszych nałogach, w naszych grzechach, w naszej nieczystości. O ile to dotyczy Ciebie, to przyjmij Boże ostrzeżenie. I proś Pana, aby dał Ci siły rozprawić się z tym, co jest przed Bogiem niemiłe. Gdy Dawid zgrzeszył, Dawid, mąż według Bożego serca, żaden człowiek jest nie jest doskonały, każdy jeden. I nawet ten wobec Bożego serca, Dawid, on też miał swoje uchybienia, jest. Ale on nie pozostawał w tym, przepraszał Boga, nawracał się do Niego, żałował. I Bóg oczyścił, Bóg przebaczył. I on szedł dalej za Bogiem i został wierny Jemu do końca. I właśnie tego Bóg oczekuje od Ciebie, ode mnie. I teraz, gdy Dawid zgrzeszył, to Bóg posłał proroka Gada do Dawida, aby przemówił. Oto tylko krótki fragment. Druga księga Samuela, 24 rozdział, od 12 wersetu do 15. Tak mówi Pan: daję Ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci ją spełnię. Poszedł więc Gad do Dawida i doniósł mu o tym w tych słowach. Czy ma nastać u Ciebie 7 lat głodu w Twojej ziemi, czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki przed Twoimi wrogami, którzy Cię będą ścigać, czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w Twojej ziemi? Namyśl się i bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przesyła. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem wielki rozterce, ale proszę, abyśmy raczej wpadli w rękę Pana. gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie. Lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. I teraz konsekwencje. Spuścił wtedy Pan zarazem na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Jeżeli słyszycie, że grzech nie pociąga za sobą konsekwencje, jest to fałszywa Ewangelia. Nie jest to słowo oparte w pełności na Piśmie Świętym. Biblia całkiem inaczej mówi. I mamy wiele dowodów. I dlatego, że Bóg nie może zaprzeczyć sobie samemu. Bóg nigdy tego nie zrobi. Bóg zawsze wychodzi naprzeciw człowieka, aby jemu pomóc. Jest. Ale zawsze człowiek ponosi konsekwencje. I niektóre konsekwencje są na tej ziemi, a niektórych ludzi mogą tak daleko dosięgnąć, że również wieczność. Zależy, czy człowiek szczerze zwróci się ku Bogu, prosząc o Jego przebaczenie i szczerze zostawi tą nieczystość swojego życia. Dawid rozumiał, że pomimo bolesnych konsekwencji miłosierdzie Boże jest dla niego pewniejsze niż ludzkie. I chciałbym właśnie tymi słowami zakończyć. I za to, właśnie za to, że Boże miłosierdzie jest dla nas pewniejsze jak ludzkie, że Boże miłosierdzie jest większe jak nasza nieprawość i grzech, jeżeli się odwracamy od Niego i zostawiamy, Boże miłosierdzie pokrywa wszystko i oczyszcza nas krwią Bożego Baranka. Jest. Amen. I nie musimy się obawiać. Gorszą sprawą jest, jeżeli w świadomy sposób pozostajemy w grzechu. Boże miłosierdzie jest dla nas pewniejsze. I za to błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O, dziękuję Bogu, że Jego wielkie miłosierdzie mnie ogarnęło i pozwoliło dla mnie zrozumieć, że z grzechem nie ma żartów i nie chcę się bawić z nim. Jest to jak żmija, która ciebie ukąsi, jeżeli będziesz ją tolerować. I chciałbym was zachęcić. Zostaw grzech, jeżeli w twoim życiu go pielęgnujesz. Zostaw nauk i odwróć się od niego. Jeżeli nie ma siły, proś Boga, a Bóg ciebie wzmocni. Ale musisz mieć to zrozumienie, że jest to złe i niemiłe Bogu. I teraz zachęcam, abyś miał pragnienie, abyś odwrócił się od tego i zostawił to, co jest niemiłe Bogu w twoim życiu. Nigdy źle na tym nie wyjdziesz, bo Boże miłosierdzie jeszcze bardziej ciebie ogarnie, spocznie i Boże błogosławieństwo otrzymasz. Powstańmy do modlitwy. Amen. Panie, my dziękujemy Tobie. My błogosławimy Twoją łaskę, Twoją miłość, Twoje miłosierdzie wielkie, które jest w stosunku do nas. My uwielbiamy Ciebie i oddajemy Tobie chwałę. Wywyższamy Twoje wspaniałe imię. Halleluja. My dziękujemy Tobie, Panie, że Twoje miłosierdzie jest tak wielkie, że Twoje serce jest tak ogromnie napełnione miłosierdziem w stosunku do nas, w stosunku do człowieka, do tych, którzy są zranieni, zostawieni tam na drodze nieszczęścia. Ty przychodzisz, aby podnieść, aby zaleczyć rany, aby opatrzyć. Ty przychodzisz, aby dać wolność i nowe życie. Panie, my dziękujemy Tobie, że we krwi Bożego Baranka, w ofierze Jezusa mamy wolność od wszelkich grzechów, od nieczystości, od nałogów. I Ty przychodzisz, aby dać nam nowe, wolne, pełne życie, obfitujące życie w Jezusie Chrystusie. I proszę Ciebie, Panie, dzisiaj, ktokolwiek ma jakiś grzech, ktokolwiek nie może sobie poradzić z nałogiem, ktokolwiek, słysząc mnie dzisiaj, walczy z czymś i nie ma siły, aby przezwyciężyć. Ja proszę Ciebie, Panie, abyś przez Ducha Świętego umocnił i dał zwycięstwo, ale również sprawił, aby ten być może miły grzeszek, tolerowany, został znienawidzony i został usunięty raz na zawsze. Dlatego, że nasze ciało jest świątynią, Twoją świątynią, świątynią dla Ducha Świętego. I niechaj Duch Święty ogarnie nas i wypełni. Bądź Tobie, Ojcze, chwała, cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.